the stereo and junk like that, you know, which is a real drag. Ching, ching, you know, because moms are genetically programmed to hate music played at the appropriate level, right? I mean, and my dad, forget about it. Ching, 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 ching. He can ruin a Led Zeppelin reunion concert, you know what I mean? Ching, ching, because he hates any music played at the appropriate level. Ching, ching, ching.
Witam wszystkich w podcaście Swing na 4 czerwca 2011 roku. Mówi do Was Konrad Okoński, a razem ze mną w studiu
Michał Niewiara i
Adam Grzebyk, randomowy koleś.
Tak jest, Grzebyk jest naszym kolesiem, z którym udaliśmy się na premierę X-Menów Pierwsza Klasa, którzy swoją drogą byli Pierwsza Klasa. Bardzo, bardzo dawna nazwa. I Grzebyk jest fanem komiksów, fanem gier, fanem różnych fajnych spraw, także myślę, że dogadamy się tutaj i będziemy mogli z Wam opisać nasze wrażenia z filmu.
I w dodatku jest prawnikiem.
Jest w dodatku prawnikiem, także...
Nie jestem.
Co?
Uciekam od tego.
Ej, to zajebiście, to ja mogę puścić dużo fajnych utworów w trakcie podcastu i jeśli nas pozwą, to Grzebyk nam położe.
Wierzę w to.
Ja bym sobie nie zaufał. Jak ze mną i z prowadzeniem, sam boję się ze sobą jeździć.
No kurde, to nie wiem. To może masz rację.
Ale ja nie chcę takiego obrońcy.
No dobra, no to w takim razie zobaczymy. Może zaryzykujemy, zastanowię się nad tym jeszcze. Tymczasem, X-Men Pierwsza Klasa. Kto chce zacząć? Od czego zaczynamy?
No, ja już widziałem twoją twarz, kiedy wychodziliśmy z kina. Miałeś ten swój głupi uśmiech.
Jaki jest mój głupi uśmiech?
Ten taki jak ze Shreka.
Ten taki jak na Szklanej Pułapce miałem przez cały film?
Nie byliśmy razem na Szklanej Pułapce, więc nie wiem, ale
chichotałem cały taki... film. Tak, bo muszę ci powiedzieć na samym początku, że to był chyba najlepszy film superbohaterski, jaki widziałem od czasu Batmana.
A ja nie wiem, mi się strasznie Iron Man 1 podobał, ale...
Ale to...
Ten był super, tak.
Fajne... To był świetny film i bardzo, bardzo szczególny w tym, że tak jak wszystkie filmy te takie superbohaterskie ostatnio próbują odchodzić od tego stereotypu filmu superbohaterskiego, starają się wymyślać jakieś stroje realistyczne, jakieś takie realistyczne sytuacje, to X-Meni stwierdzili, nie, pierdolimy, będziecie nosili kolorowe trikoty, tutaj będzie koleś z niebieskim ryjem.
I będziemy się z tego też polewać.
I no, tylko z czerwonym ryjem też był. Także powiem wam, pierwsza rzecz, która mi się rzuciła w oko w pewnym momencie, to było to, że ten film nie spodobałby się chyba ludziom, którzy nie wiedzieliby, co to X-Meni.
Są tacy?
Właśnie, nie, ale właśnie dlatego, że masz tak bardzo... tak bardzo... A może dojdę do tego później, chcę o pozytywach teraz pogadać. Gra aktorska. Zajebista.
Tak.
Wszyscy aktorzy byli fantastycznie dobrani, jak dla mnie. Ja mam tutaj listę, miałem przygotować listę, nie?
James McAvoy.
James McAvoy, jako... czyli chłopak z Wanted.
Tak, który gra Charlesa Xaviera.
Mhm. Michael...
Good choice.
Michael Fassbender. Gra...
A ten już jest doskonałym wyborem, jak dla mnie.
Eric Lenscher, czyli Magneto. Poza tym Kevin Bacon jako Sebastian Shaw, ten taki Niemiec, naprawdę fajna rola, bardzo fajny ryj do tego, jak dla mnie. W ogóle aktorzy byli podobierani bardzo sympatycznie i przede wszystkim byli fajni dlatego, że nie byli wszyscy jakcy super piękni.
I teraz pewnie kujesz w stronę Mystique, co?
Nie, Mystique mi się bardzo podobała, na przykład ten czarnuch.
Ten
czarny.
Czekaj, jak on się nazywał?
Czekaj, może zróbmy w tym momencie przerwę na to, żeby powiedzieć, że możliwe, że pojawią się spoilery tutaj, bo my będziemy luźno rozmawiać o filmie, także jeśli ktoś nie widział i bardzo chciałby nie mieć zaspoilerowane nic, to może chcieć teraz zapauzować i wrócić, kiedy wróci z filmu. Już? Okej. Okay. Zajebisty był, nie?
Pięknie. Wybrnąłeś z tego.
Okej, okay, wróćmy teraz. Ten czarnuch, który ginie, pierwszy.
jak on się nazywał?
Darwin.
No,
zajebista tak. Postać, swoją drogą, aż go szkoda. Ale on był takim typowym kolesiem, takim trochę brzydkim, nie? Bo on był taki powyciągany, jakiś dziwaczny.
On był takim po prostu brzydkim murzynem.
Był brzydkim, takim chudym murzynem. Znaczy nie, żebyśmy coś mieli do chudych murzynów, zdecydowanie. Róbcie dalej, co robicie, nie. Dobra robota.
To jest.
Mi się bardzo podobał strasznie.
Zresztą Men in Black Suit też że tak powiem, chyba wylądował nie tak jak trzeba, nie?
Kto? Co?
No był ten taki gruby koleś, w zasadzie zastanawiałem się, czy to nie jest ten...
Stryker?
No, Stryker, ale potem jak zginął... To
ten koleś z CIA.
Tak, koleś z CIA.
Swoją drogą na IMDb jest podany jako Man in Black Suit.
Tak, dokładnie.
Biedny, nawet nie dostał imienia. Ale, no, ale na przykład główna postać, czyli Charles Xavier, tak naprawdę, on też nie był zbyt ładny.
On miał taki ma jakieś takie kaprawe oczy. No i...
O taki ryj profesorka właśnie takiego, przyszłego profesorka, widać, że dobrze mu będzie wyglądać w takich słabych garniturach. Ty Grzebyk, co chciałeś powiedzieć przed chwilą, jak ci przerwaliśmy?
Znaczy, chciałem powiedzieć, że mi się Banshee strasznie podobał. Znaczy, ten lekko przepity koleś cały czas, rudy.
Taki stoner, nie?
No, dokładnie. Ale bardzo dobrze był dobrany. Szczególnie ta scena, te sceny początkowe, gdzie oni go uczyli latać, to świetne były, naprawdę.
No generalnie wszystkie te takie montaże treningowe bardzo, bardzo sprytnie udane. No ale no, aktorsko, wybór aktorów zdecydowanie na plus i sama historia także bardzo, bardzo fajnie. Zauważyłem, że jest bardzo dużo scen, w których oni po prostu rozmawiają, kiedy jest jakaś ekspozycja, kiedy są flashbacki, a mimo to film nie jest za bardzo nudny, bo w odpowiednich momentach jest wystarczająca ilość akcji. Nie było,
no
tak?
I plus do tego bardzo fajne poczucie humoru, jak dla mnie.
No, te wszystkie nawiązania do włosów Charlesa były po prostu przepiękne.
No. Chociaż tak, oglądałem dzisiaj tych X-Menów jedynkę.
Aha.
I no, to jest czepianie się, bo to przecież nie może być tak, że Xaviera zagra ten sam aktor. Po prostu mam wrażenie, że... co?
Nic, ja lubię tego, Patricka Stewarta.
No właśnie, bo Patrick Stewart ma taką bardzo symetryczną twarz.
No taką zajebistą.
A ten MacIvory ma taką totalnie niesymetryczną twarz.
Tak, jest powyginany na maksa. Ty, ale on po prostu tak wyszedł na ludzi, wiesz, potem.
Jak wyłysiał,
wyszedł na ludzi. Ja zawsze myślałem, że on wyłysiał z powodu swojej nadprzeciętnej inteligencji.
A ten... Grzebek, jak to jest no, komiksy na ten film?
To znaczy, w komiksach wszystko było trochę inaczej, to wiadomo. Z tego, co pamiętam, to Xavier i Magneto się inaczej jakoś poznali. Tak samo Magneto był chyba starszy, jak uciekał, bo on w ogóle uciekł z Auschwitz, z tego, co kojarzę.
Tak, razem z jakąś dziewczyną.
Chyba ze swoją przyłożoną nawet uciekł, tak. Nie pamiętam dokładnie. Ale ogólnie to... Znaczy ja już to nie będę się czepiał niekanonowości, bo to wiadomo, to ja to traktuję jako po prostu no, jak gdyby osobną wersję uniwersum.
Każdy komiks właściwie łamie kanon w jakiś sposób, to jest masakra w komiksach.
No ile jest genez Wolverina na przykład?
No właśnie, także myślę, że nie ma się co czepiać, że film postanawia wybrać jakąś nową drogę.
Nie, zresztą już poprzednie części już to zrobiły.
Tak.
Nawet to, że z Rogue, która była femme fatale, nagle no, jest grana przez dziewczynę, która nie jest aż tak piękna.
Nie, nie bardzo. Ale, no
nie bardzo.
Ale jeśli chodzi o wierność z poprzednimi filmami, to jest to właściwie całkiem się to trzyma kupy, prawda?
Tak.
Zwłaszcza, że nawet jak dzisiaj z Michałem rozkminialiśmy, ta scena, w której pierwsza scena filmu, w której Magneto, młody Eric, jest oddzielany od rodziców, ona wygląda kreska w kreskę identycznie jak scena z pierwszej części X-Menów.
Bo to jest w zasadzie ta sama scena, tyle że ujęcia z Ericiem i jego rodzicami zostały nagrane na nowo.
Tak.
No bo to inni aktorzy po prostu, ale cała reszta to już jest to samo.
Brakowało mi, nawet myślałem, byłem pewien, że to jest ta sama scena i czekałem na to ostatnie ujęcie, gdzie pokazują wygiętą tak straszliwie bramę.
Tak, tak.
Bo wydaje mi się, że właśnie, że w pierwszej części, czy nie było tak, że oni nie pokazywali bramy, tylko było słychać te trzaski i potem na sam koniec pokazali wygięte
od drzwi? Nie, nie, nie. Pokazywali to, jak tam się druty coś wyginęły i tak dalej, tak dalej. Nie, wszystko to samo pokazali tak naprawdę. Mhm.
A jeśli chodzi o samo pokazywanie, czyli efekty specjalne, co na efekty specjalne?
W paru miejscach widać było, że to jest green screen.
Mhm.
Tak chamsko.
Trochę nierówne, nie? Bo generalnie kilka scen było zrobionych tak, że nie było się kompletnie do niczego przyczepić, zajebiste totalnie, a kilka było, tak jakby kilka studiów robiło efekty specjalne do filmu.
Sceny latania Banshee były takie green screenowe. Zwłaszcza ten efekt tych fal dźwiękowych na przykład.
Mhm.
To nie wyglądało zbyt dobrze.
Taki tani after.
mi się strasznie nie podobało Moskwy, była ta defilada wojskowa. No. I to takie jak gdyby nakładany obraz był.
No to właśnie na green screenie. Nie,
ja nie zauważyłem tego zupełnie.
Ja tam też za bardzo nie.
No generalnie jeśli człowiek się wyluzuje, to nie było się za bardzo do czego czepić. To było na wystarczająco dobrym poziomie, żeby to kupić, nie?
No zwłaszcza, nie wiem, film jeśli chodzi o efekty kupił mnie w momencie, kiedy Magneto zaczął napierdzielać łańcuchem z kotwicą.
Ja pierdolę, to było świetne. Nie mogę nie przeklinać przy tym filmie, naprawdę.
Ale to jest dobre przeklinanie, takie radosne.
Zrobił mi tak strasznie dobrze ten film. Nie wierzyłem, że będzie tak. Wiedziałem, że będzie nieźle, ale nie wiedziałem, że będzie aż tak dobrze, że będzie aż tak fabularnie, aż tak aktorsko i no po prostu dobry film.
Aż się dziwię niektórym głosom krytyki na niektórych serwisach, ale to są takie czepialstwo. Tak jak przeczytałem kilka recenzji Gry o Tron i to było takie totalne zjechanie, wiesz, od góry do dołu, że to jest totalne gówno, to tak...
Ma człowiek wrażenie, że ktoś nie widział, nie?
No, totalnie.
Także...
A, tak, sorry, że przerwę, tak a propos jeszcze tych aktorów. Wiesz, kto grał Azazela?
Nie.
Jason Fleming. To jest ten, który grał na przykład w Lock, Stock and Two Smoking Barrels, czyli Po rachunkach.
No, ale kogo?
No takie... cholera. Zaraz.
Ja go widzę...
To był ten koleś, który na końcu wisiał z tymi... sięgał po te strzelby tam na tym moście i dzwonił do niego telefon.
Jeden z chłopaków generalnie.
Jeden z chłopaków, tak.
Dobra, to ja go nie znam za bardzo, ale to nie szkodzi. Ale...
A widziałeś ten? Widziałeś przypadek Benjamina Buttona?
Nie, nie widziałem. Ale wiesz co, to, że nie...
Wiesz, o tym masz taką pamięć do twarzy, że wiesz...
Wiesz, to, że nie mogłem poznać aktorów, to w zasadzie zrobiło mi dobrze, bo nie potrzebowałem ich poznawać, nie potrzebowałem, żeby byli ładni. To, że każdy był charakterystyczny, ale nie jakoś szczególnie piękny, mi się bardzo podobało. Mystique była śliczna jak dla mnie. Ona miała ten problem, że kiedy była, że tak powiem, jako Mystique, ta niebieska, to miała do twarzy przyklejone takie różne bzdety i wtedy te bzdety sprawiały, że jej twarz była taka grubaśna.
Wiesz co, ale Mystique w, że tak powiem, oryginalnej trylogii też miała tą masę bzdetów, ale była o wiele większą laską.
No bo tam była straszna.
I zresztą ta aktorka, która teraz gra, czyli... Jennifer Lawrence, ona też na paru zdjęciach widziałem i była taka fajna, szczuplutka. Tutaj ona jest taka pulchniutka w zasadzie.
No jest, ale to wiesz co, możliwe, że oni zrobili ją taką po to, żeby ją odmłodzić trochę jeszcze, bo chcieli, żeby była duża różnica między nią a Mystique dorosłą, bo jednak oni nie są dorośli, to miało być pokazane mocno, nie?
Tak a propos Mystique, to w ogóle w samym filmie są dwa cameo i jedno to jest właśnie Rebecca Romini, nie wiem jak ją przeczytać, ale to jest właśnie ta, która grała prawdziwą Mystique.
Ale tylko w pierwszych dwóch częściach chyba, bo w trzeciej pamiętam, że to była Charlize Theron. Nie?
Nie, ona grała w trzech częściach.
Kurde, dlaczego ja mam wrażenie, że była naga Charlize Theron w trzeciej części X-Menów?
Wyobraziłeś sobie.
No ja lubię sobie wyobrazić nagą Charlize Theron. To jest taki pozytywny obraz, wiesz, na przebudzenie, na kładzenie się spać. Generalnie dobry obraz. Czy ktoś chce coś jeszcze dodać? Ja tak, nie wiem, naprawdę chciałbym powiedzieć coś jeszcze takiego, co pchnęłoby każdego do kina na ten film, bo fantastyczna sprawa, ale nie wiem co.
No jest kurde zajebisty, no.
Ja się zastanawiałem, bo Grzebek, ty jesteś wielkim fanem X-Menów komiksów, nie? Ty czytujesz.
Cały czas czytam.
I dlatego twojej opinii byłem bardzo ciekaw, bo mi się ten film podobał jako takiemu X-Menowemu fanowi, ale takiemu... wiesz, widziałem filmy, czytałem kilka komiksów, widziałem serię animowaną pierwszą i drugą, czyli Original i tą Evolution. Jestem fanem, ale nie jestem jakimś takim maniakiem, który, wiesz, czytał wszystkie edycje wszystkich komiksów, także zastanawiam się, jaka jest opinia kolesia, który jest większym maniakiem niż ja.
Znaczy ja się w tej chwili w ogóle przebijam przez komiksy, bo jestem na 95 roku.
Fakt.
Ale nie czytam wszystkiego.
Jak prawnik, jesteś przyzwyczajony do studiów prawniczych, gdzie masz czytać takie encyklopedie i teraz stwierdziłeś, tak. Masz czytać X-Menów? Okej, biorę od pierwszego numeru i jadę.
Ale tak zrobiłem.
Sprzedałeś swojego Lexusa, żeby kupić wszystkie komiksy?
Oczywiście.
Pożyczyłem od sąsiada.
Słyszałem dzisiaj taki dowcip, że każdy prawnik jeździ Lexusem. Nawet jeśli jest to inny samochód, to wciąż jest to Lexus. Czy to jest śmieszne dla ciebie jako prawnika? Bo ja nie rozumiem tego do końca.
Jest. No bo Lexus prawo, nie? Po łacinie.
O ja nie wiedziałem o tym. Duralex, no. Sedlex przecież.
Dokładnie, jak te naczynia Duralex. Ale...
Twarde prawo.
Ale ten, no... Film mi się strasznie podobał. Tam było pokazane praktycznie jakieś takie, nie wiem, najważniejsze momenty, typu utrata możliwości chodzenia przez Xaviera. No już pod koniec sam.
No.
Właśnie te wszystkie żarty. Pokazany Wolverine, który ma spowolnione starzenie i wyglądający jak obecnie. Że nie, tak. Bardzo mi się podobało. Jak Magneto zyskuje swój sławetny hełm.
Tak, i w ogóle postać Magneto i ten aktor grający Magneto, fantastyczna sprawa. Taki dobry. Nie jakiś specjalnie przypakowany, czy taki, wiesz, jak Spartan. Tylko taki, widać, że zagłodzony w dzieciństwie, a teraz taki silniejszy. Nie wiem, tak mi się to podobało.
No zresztą to, czekaj, to był ten, który grał też w Bankartach Wojny.
Nie wiem, olałem, nie pamiętam Bankartów Wojny, wróciłem mi z pamięci, ale jeszcze...
Michael Fassbender.
Jeszcze...
To jest Fass.
Fass to jest, nie wiem, Fass to może być ten, wiesz, making a fuss, robić problemy.
Aha.
Czyli wyginasz problemów, cokolwiek. Zauważyliście, że kiedy film się zaczynał i była pokazana przeszłość, to było, obraz był stylizowany też na starą klatkę, kliszę filmową. Potem kolory i jakość filmu zdecydowanie poprawiała się w miarę jak przechodziliśmy do naszych czasów. Było coś takiego.
Nie zwróciłem uwagi, prawdę powiedziawszy.
Jest to fajna opcja, fajny detal.
Ja się bardziej skupiłem na tym, jak ten... Jak najpierw Eryk rozwala wszystko w Auschwitz, co może, tam w pomieszczeniu, a potem była fajna akcja z plombą.
Tak, była to prawda.
Mi się jeszcze podobała z drutem kolczastym, jak tak gdyby takie, jak te wielkie sprężyny z drutu kolczastego łapią wartowników,
tak,
tej posiadłości na ziemi. To było super.
O ja. Emma Frost, bardzo pozytywna laska, która głównie była po to, żeby pokazywać cyski od czasu do czasu.
A właśnie, czy ona się nie pojawiła też w jakimś innym filmie?
Znaczy, ona jest z serialu, takiego popularnego serialu teraz w Ameryce, on się nazywa... O, on jest od latach 50. chyba, czy 60.
Ale ona też była w tym... W Wolverine, w Genezie.
Tak? Ale mówisz o postaci, tak, czy tak, o tej lasce konkretnie?
O postaci.
Emma
postaci,
Frost.
Tak, bo ona była siostrą tej dziewczyny Wolverina, czyli Kylie.
Możliwe. Wiesz, Emma Frost to jest osoba, która potem prowadzi szkołę Xaviera. Razem ze Scottem Summersem, także i oni chyba nawet są razem później. To jest jakieś takie, wiesz, wszystkie genealogiczne szaleństwa między mutantami.
Nie, X-Men to jest jak w modzie na sukces. Każdy z każdym.
Zwłaszcza Mystik, nie? Mystik chyba zaliczyła wszystkich możliwych mutantów rasy męskiej i żeńskiej.
Ale ciekawe właśnie, bo dzisiaj to chyba Grzebyk mi zresztą podał tą informację, że First Class jest pierwszą częścią nowej trylogii.
No, na Wikipedii jest napisane.
To tak? Zajebiście.
Więc ciekawe na przykład, czyj romans zostanie rozwinięty, bo na przykład w historii komiksowej, że tak powiem, popraw mnie Grzebyk, jeśli się mylę, ale Nightcrawler jest dzieckiem
Mystic
i tego.
Azazela.
Azazela, no.
No to już wiemy, z kim Mystic żąchnie się pierwsza, kiedy dotrze do siedziby Magneto.
Tak, i potem w drugiej części filmu będzie Mystic z brzuszkiem.
No, nie jest
tym razem tak. Ciążowym, a nie naturalnym.
Jeśli ona może tak zmieniać swój wygląd, to pewnie brzuszek też może ukryć.
A, no tak.
A może to będzie niezdrowe, jak palenie papierosów w trakcie ciąży. Swoją drogą, jakie są granice możliwości transformacji Mystic? Czy ona może zmienić się w cokolwiek, czy tylko jako kształtne stwory?
Chyba tylko w kształtne.
W filmie zmieniła się w Statuę Wolności.
Gdzie?
Kiedy? W filmie.
W tą wielką?
Nie, w małą.
Kiedy? Ale nie w tym filmie.
Nie. W jedynce.
A, nie no, wiadomo, że może zmienić kształt Statuły Wolności, ale to ciągle jest wszechokształtny kształt. Wydaje mi się, że ona może głównie powierzchnię skóry, jakieś takie rzeczy, ale pewnie nie może za bardzo zmieniać masy ciała. Ale czy może zamienić się w skrzynkę?
Nie no, masę ciała na pewno
nie mogła. Tak, bo się zmienia przecież matkę Xaviera.
Ale to pewnie masy nie zmieniła, zmieniła tylko wtedy umiejętności byłyby takie jak holograficzne trochę. Chyba nie są. Nie wiem, a to pewnie jest...
Wiesz co, to chyba trzeba by research...
To jest taka dyskusja, jak kto by wygrał, Superman czy Batman. Superman, bo tutaj może zrobić to i tamto. Nie, nie, Batman ma takie umiejętności, może zrobić to i tamto.
To oczywiście, że Superman.
No, come on.
No ale Batman nie ma żadnych mocy, a Superman przecież jest tam jakiś kuloodporny i tak dalej, silny.
Nie uwierzysz
ale
chyba,
Superman
że Batman...
Ale Superman załatwił Green Lanterna.
Że Batman może przegrać z kimkolwiek.
Dostał w mordę od tego, od Hala Jordana.
Dobra, ale chyba w komiksach
Superman... Załatwił w ogóle Green Lanterna, malując siebie i cały pokój na żółco.
O Jezus.
Wtedy Robin mało co nie zabił w ogóle Green Lanterna, bo tam się wściekł na niego.
O Jezus.
To Robin, ten Dick Grayson się pomalował, czy...
Oni obaj byli pomalowani.
Jezus, dlaczego? Ja nie rozumiem. Czy dlatego, że rozbili wtedy Green Lanterna na Yellow i Blue Lanterny?
Nie, ponieważ żółty jest słabością Green Lanterna.
Tak, to jest przeciwieństwo.
Kolor żółty?
Zielonego, tak.
Żółty nie jest przeciwieństwem zielonego, jest jego częścią składową. Czerwony jest przeciwieństwem zielonego.
Tam się kolory jakoś niwelują, przecież tych kolorów Green Lanternów wszystkich jest jakoś 8, są przecież są czerwoni, niebiescy, żółci.
Ja nie wiem nic o Green Lanternach.
Są tacy, którzy noszą dwa pierścienie.
Uważam ich za dumne
postaci. Ale to teraz noszą dwa, w jakimś tam jest ich takie, nie wiem, story arc jakiś dłuższy i tam Guy Gardner lata z czerwonym i z fioletowym, a później wraca do zielonego. Także, znaczy ja tego nie czytałem jeszcze, ale no i cuda się dzieją.
Przymierzasz się.
Widzieliście...
Jak się skończy, czekam.
Widzieliście ten obrazek, gdzie Batman ma pierścień Green Lanterna? I jest napisane overpowered, because giving the goddamned Batman a superpower that is based on intelligence, willpower and imagination seemed like a good idea at the time.
Ale w ogóle ten Batman był przeznaczony podobno do żółtego właśnie pierścienia, ponieważ szerzył strach.
A żółty pierścień szerzył strach?
Tak.
Ale czekajcie, czy generalnie żółty kolor jest słabością Green Lanterna? Żółty kolor, tak po prostu, że możesz pomalować swoją rękę na żółto i wtedy możesz go mocniej bić?
No z tego co słyszałem, to tak.
O rany, no dobra. Jeszcze taki mały detal odnośnie Batmana Supermana. O ile się nie mylę, Superman sprezentował Batmanowi pierścień z kryptonitem. Na wszelki wypadek, gdyby kiedyś chciał zrobić złe rzeczy. To było... Yeah. Wiem, że ten detal był na pewno w Batmanie Hush, którego czytałem. Był w Polsce wydany, bardzo fajnie rysowany przez Jim Lee.
Nigdy nie czytałem, a właśnie podobno fajny.
Także, to mogę ci to zapewnić, jak pojadę następnym razem do domu.
Zrób to. Ale oczywiście zapomnisz, ponieważ twoja pamięć jest...
Moja pamięć jest zawodna, tak jest. Swoją drogą, jeszcze tylko dajcie mi sekundę, zobaczę, czy dostaliśmy jakiegoś maila, bo rzuciłem wyzwanie, żeby ktoś jeszcze skomentował nam film. Ale nie, także nikogo więcej nie przeczytamy.
Jaki film?
X-Men.
Teraz to zrobiłeś?
Nie, wcześniej.
Aha. Wiesz, myślę, że chyba trzeba by było kogoś na czacie mieć po prostu.
No tak, ale nie streamujemy dzisiaj. No nic, to tyle o X-Menach chyba. Nie mamy nic więcej do powiedzenia. W sumie nie chcemy spoilować niczego więcej, nie chcemy mówić, o czym film tak naprawdę jest.
Niczego więcej? Myśmy w zasadzie spoilowali większość ważnych momentów.
Spoilowaliśmy tylko takie niespodziewane momenty, a nie powiedzieliśmy nic na temat głównej fabuły filmu.
No dobrze, myślę.
Także jest bardzo spoko. Jeśli będą jeszcze dwa i będą ci sami aktorzy, to ja się na to zapisuję. Jeszcze dla takich dopełnienia detali wszystkich, reżyserem był Matthew Vaughn, którego sobie otworzyłem, bo miałem sprawdzić, co on jeszcze reżyserował. On reżyserował... Nie, był producentem Gwiezdnego Pyłu.
O.
Nie reżyserował dużo. Reżyserował X-Menów, Kick-Ass. O, Gwiezdny Pył też.
A, on zrobił Kick-Assa, no tak, faktycznie.
I Layer... Ten koleś ma fantastyczne portfolio. Reżyserował 4 filmy. Jest to Layer Cake, Stardust, Kick-Ass i X-Men First Class. Także fantastyczne.
Ale Layer Cake jest bardzo fajny.
Nie widziałem tego. Jeszcze pisał też scenariusz do X-Menów, do Kick-Assa i do Stardusta. Także...
A wiesz jaką zapłatę zażądał, jeśli chodzi o Kick-Assa?
Tak, o samochód poprosił.
Tak, Redmista.
Ekstra. Nie, no, w takim razie... Ja zostaję fanem tego pana. Wpisuję go sobie w jakiś kalendarz i zamierzam śledzić, co robi, bo podziwiam. O, wiesz, że będzie druga część Kick-Ass?
Tak, tak samo komiksu.
Nie wiedziałem. Nazywa się Balls to the Wall i jest na razie zapowiedziany, ale nie jest podana data premiery i on także jest producentem.
No, a taki malutki newsik. Ramon Perez ma dzisiaj urodziny.
Ramon Perez?
Tak.
No, życzylibyśmy mu wszystkiego najlepszego, gdyby słuchał po polsku czegokolwiek, także... Wszystkiego najlepszego, Ramon. Polecamy w takim razie na urodziny dla Ramona, wejdźcie na jego stronę kukuburi.com i zobaczcie, jakie fantastyczne robi komiksy. Ten koleś jest naszym bogiem.
I jego broda leczy raka, chyba że ją zgolił.
Nie, chyba jej nie zgolił. Jego broda rzeczywiście leczy raka.
Tak.
Ja wiem, nie mam raka i to pewnie dzięki niemu. O, dobra, wystarczy. Zostawmy w takim razie X-Menów. Co teraz? Co byśmy chcieli teraz obgadać? Czy porozmawiamy o Oscarach przyszłorocznych?
No można, bo to jest takie komputerowe trochę.
Nie do końca o Oscarach, mianowicie o tym, że Academy of Motion Picture Arts and Sciences zdecydowała, że filmy wykorzystujące technikę motion capture, takie jak Beowulf, Ekspres Polarny, czy ostatni ten Scrooge, jak to był po polsku? Skąpiec, tak?
No i Avatar.
I w dużej części Avatar. Takie filmy nie będą uznawane za filmy animowane. W sensie nie trafią do kategorii najlepszy film animowany w trakcie przyznawania nagród. I to jak dla mnie jest całkiem mądre posunięcie. Co o tym sądzicie?
Fakt, że to nie jest animacja, no.
To nie jest animacja.
Sama w sobie.
To jest inna technika.
To jest obróbka komputerowa przede wszystkim. Więc to jest jakieś żadnych umiejętności, nie wiem, rysowniczych, tak z tym się głównie animacje kojarzą.
No, z animowaniem ręcznym.
Przy komputerowej nie trzeba mieć, więc...
No, ja myślę, że jest miejsce dla tych filmów w najlepszym filmie i w efektach specjalnych, a animacja tak, to jednak, tak. jednak jest innego rodzaju sztuka, bo... No to jest trochę nieszkodliwe, tylko krzywdzące dla takich filmów jak produkcje Pixara, Disneya czy DreamWorks.
No, tylko właśnie pytanie, jak będą patrzeć na takie filmy, jak na przykład był Shrek, w którym, większość bohaterów jest animowana, ale wszystkie humanoidy są tak naprawdę zrobione motion capture.
Tak, albo Despicable Me, w którym jedna z postaci, o ile się nie mylę, była robiona motion capture. I w Rango, nie wiem dokładnie, ale widziałem filmiki w internecie, gdzie Johnny Depp był podłączony do tej machiny i chodził tak, jak później chodziła jego postać w Rango. Także nie jestem pewien, ale tam chyba też było używane motion capture.
To znaczy, to jest uproszczenie sprawy, bo tak naprawdę dobry animator potrafiłby oddać to, jak Johnny Depp sobie chodzi, nie?
Tak, absolutnie. Po prostu przyspiesza to robotę, ale trzeba zaznaczyć, że to niekoniecznie polepsza robotę, bo filmy animowane jednak bazują na mocnym przerysowaniu i wtedy dopiero te ruchy są ciekawe. I takie bezpośrednie przeniesienie jednak jest dosyć słabe.
Ale z tego co wiem, to nawet w tym, w Ratatouille też ludzie byli robieni właśnie motion capture.
No tak, no wyobraź sobie, że masz zrobić restaurację pełną jedzących ludzi, którzy gdzieś tam jedzą sobie w tle, no to kto by chciał każdego pieczołowicie animować, jeśli mógłbyś zrobić motion capture i mieć głowę, nie?
True.
Tak myślę, nie wiem. Coś jeszcze miałem w tym temacie, tylko właśnie mi wyleciało z głowy.
Może zerknijmy na naszą rozmowę poprzednią a propos tego właśnie tematu.
Nie pamiętam. Możesz zerknąć. Ja myślę, że tyle. Bardzo dobra decyzja. To był długi problem, bo oni już rozkminiali kilka razy nad tym, czy te filmy powinny tam trafić. W końcu zdecydowali między innymi, że filmy animowane mogą też konkurować z normalnymi filmami w kategorii najlepszy film. Potem powiększyli liczbę nominowanych filmów, żeby można było zmieścić więcej. I w końcu, znaczy to wiadomo, że to nie był jedyny powód, ale...
A potem się zorientowali, że nie mają tyle miejsc w amfiteatrze, żeby wszystkich zmieścić. Oscarów tak. I zaczęli ciąć.
O, dobra. No to tyle, jeśli chodzi o ten temat.
No ale ponieważ jesteśmy przy animacji komputerowej i komputerach, to w tej chwili właśnie trwają targi E3.
Tak, E3, dokładnie. To Grzebek też jesteś zainteresowany grami komputerowymi, nie?
Tak, oczywiście.
Jedna taka najbardziej informacja polska i patriotyczna to, że Platish Image i CD Projekt Red ogłosili współpracy przy konsolowej wersji Wiedźmina 2 na Xboxa 360. I o ile się nie mylę, Platinum tam po prostu robi cinematic, prawda?
Tak, tak. Zresztą ta gra się nie zmieni, jeśli chodzi o formę graficzną, z tego, co już mówili. Mhm. Tylko wszystkie, tak naprawdę w tej chwili gracze komputerowi są beta testerami wersji xboxowej.
Jezus. Ale gra jest bardzo dobrze przyjęta. Generalnie wysokie noty i ludzie są zachwyceni.
No i graficznie rozkłada.
A ty teraz grasz, czy nie grasz?
Nie, tak troszeczkę tylko pogrywam, ale...
Pogrywasz.
Pogrywam sobie z czasem. Nie, można powiedzieć, że nie gram, bo gdybym grał, to naprawdę po prostu nie miałbym czasu na nic więcej.
No. Ale krótki jest.
Krótki, 22 godziny, słyszałem.
Tak,
raz ale... dwa, bo tam są dwie odrębne ścieżki z tego, co czytałem i tak mocno jest. Się różni gra wtedy. No, praktycznie zupełnie inne lokacje odwiedzasz, więc około 40 godzin.
I ta gra sama ma w sobie 16 zakończeń.
Jezus, no nieźle. Oby były jakieś ciekawe.
Fajnie by było, jakby można było przejść na przykład na złą stronę.
No tak, tylko wtedy masz ten problem z kolejną częścią, że nie wiesz... Musisz wybrać którąś ze stron i pociągnąć ją dalej w kolejnej części, prawda? Tak jak Kotor robił na przykład.
No tak, no ale to...
Nie, nie, czekaj, nie musisz w sumie. Mass Effect pozwolił graczowi wczytać save'a i kontynuować swoją poprzednią ścieżkę. Tylko to też nie miało jakiegoś ogromnego wpływu.
No, owszem. Znaczy, to tam tylko parę postaci zostało wymienionych, usuniętych albo dodanych.
No tak, ale miałeś na końcu gry możliwość wyboru takiego dużego, który wpłynął później trochę na że tak powiem, skład Gwiezdnej Rady.
Tak, ale ciekaw jestem na przykład, co będzie z tym, z trójeczką właśnie.
Trójeczka będzie zajebista i tyle ci powiem. Ale czekaj, no Wiedźmina czy Mass Effecta?
Mass Effecta.
Będzie zajebista. Ja się boję.
Dlaczego?
Ja się boję.
Jak możesz się bać po dwóch tak dobrych częściach?
No
tak, po Dragon Age dwójce się boję.
Ale nie, to są inne, to są kompletnie inne teamy, mam wrażenie. Dragon Age zupełnie nie przypominał mi. Pierwszy nie przypominał mi w niczym Mass Effecta.
Nie, no bo nie przypominał.
A dwójka Dragon Age'a w ogóle ponoć bierze z Mass Effecta garściami, jeśli chodzi o interfejs. Ja nie grałem samemu, ale tak już trzeba.
My nie mówimy o interfejsie, tylko mówimy o fabule, bo to jest przecież ważne w
Raz, że fabuła, dwa, że tam... Znaczy ja w niego nie, w Dragon Age'a dwójkę nie grałem, nawet nie mam zamiaru grać specjalnie, ale z tego, co słyszałem i czytałem, to tam masz na przykład, nie wiem, 3 czy 4 rodzaje terenu, po którym chodzisz. Miasto, droga, jaskinia.
No.
Parę rodzajów.
I wszystko się powtarza.
I wszystko się powtarza później cały czas. To przez jakiś czas jest fajne, a później masz w kółko to samo.
Wiesz co, tam jest... ja słyszałem tak różne opinie dotyczące tej gry, że po prostu zagram w nią samemu już po skończonym roku szkolnym i... Zobaczę, bo słyszałem super pozytywne opinie na temat dwójki, średnie i kompletnie zrównujące ją z ziemią.
Wiesz co, nasz wspólny kolega Andrzej, właśnie straszny fan jedynki, kupił dwójkę i po pograniu sobie troszeczkę w dwójkę strasznie się ucieszył, że do...
Gwiewski tak naprawdę. Seks.
Tak, nie. Cieszył się z tego, że Mass Effect 2 został dodany za frajer do tego.
No.
Do Dragon Age'a i stwierdził, aha, czyli tak naprawdę zapłaciłem za Dragon Age'a, a za darmo dostałem jakieś demo niedokończonej gry, która się nazywa Dragon Age 2.
Nie, że kupił Mass Effecta i dostał demo niedokończonej gry.
Nie, słuchaj, wiesz, kupił Dragon Age'a i dostał za frajer Mass Effecta,
tak.
Ale odwrócił, to się tak naprawdę odwróciło, bo Mass Effect jest skończoną kompletną grą,
tak.
A Dragon Age jest jakoś niedorubą totalnie.
Ale to oni ciągle dołączają tego Mass Effecta?
To było chyba przez miesiąc.
Cholera, bo ja bym sobie chętnie zakupił to, bo zamierzam przejść sobie Dragon Age'a i chętnie sobie kupię Mass Effecta, żeby wszystkie DLC sobie obczaić przed trójką.
Ponoć są słabe.
No, ja słyszę, że są niektóre niezłe.
Ten najnowszy podobno nie jest taki dobry.
Strasznie słaby. No. Ten przejściowy.
No,
niby najważniejszy, ale niestety.
No trudno.
Tym bardziej się właśnie boję o trójkę, żeby nie schrzanili. A propos trójek, to też pokazano na E3 gameplay z Uncharted.
A to jest... Czekaj.
Się nie różni.
A to nie jest przypadkiem gra na PSP? To co pokazują teraz?
Nie. Pokazują Uncharted 3, które jakoś chyba na jesieni, no nie? mam na PlayStation 3 wyjść.
A, bo ja widziałem jakiś gameplay, ale to był z Uncharted wydanego na nowe PSP, na PSP 2. Pokazywali wszystko na ekraniku.
Tak.
I to nie było to.
To też.
Nie.
Okej, no to muszę sobie zobaczyć w takim razie. Ale
nie wygląda wcale tak dobrze.
Słuchajcie, z ważniejszych informacji, to widzę, że ktoś dopisał ładnie do naszej listy. Najbliższy piątek czeka nas największe wydarzenie ostatnich 20 lat chyba.
Czyli koniec świata.
Lepiej.
Duke Nukem Forever.
Duke Nukem Forever. I o ile się nie mylę, CD Action kiedyś zapowiedziało, że dadzą Fallouta 2 jak w pełnej wersji 3 dni po premierze Duke Nukem Forever. Ale niestety chyba już dali Fallouta 2.
Parę lat temu,
a Duke Nukem ciągle nie wydany.
I... Poza tym CD Action zniknie niebawem z kiosków, Empików i tak dalej, bo mają problemy z wydawcą.
No nic dziwnego, skoro nikt już właściwie nie kupuje prasy.
No.
Internet rządzi tymi sprawami. Szkoda ich trochę, bo bardzo ich lubiłem. Ale sam przestałem kupować dosyć dawno temu.
Tam ja kupowałem tylko kolejny, który wydawali.
No tak, ja kupiłem dwa, jak Soul River wyszedł i coś tam jeszcze, już nie pamiętam.
Kurde, musieliby wymyślić jakiś taki myk, żeby zmienić kompletnie formułę pisma chyba, żeby się utrzymać dalej.
Dawać tą gazetę za darmo?
Niekoniecznie, wiesz, wymyślić coś, czego nie ma w internecie, darować sobie te gry i dema, bo tego naprawdę nikt już nie potrzebuje.
No. Każdy przecież ma torrenty i wujków z Ameryki, nie?
Tak. Także, no ale Duke Nukem Forever, ja bardzo chętnie zobaczę sobie tą gierkę. Przyznam, że nigdy nie skończyłem Duke Nukem 3D, bo zawsze był dla mnie zbyt archaiczny już.
Bo ja grałem jak wyszedł, na kodach przyszedłem jeszcze.
A ja grałem jeszcze jak nie obsługiwał myszki.
No i widzicie,
bo... Ja też grałem bez myszki, na klawiaturze tylko.
Totalnie.
Ja teraz sobie nie wyobrażam.
W ogóle grałem z sąsiadką, także ja skakałem, biegałem, a ona strzelała.
A, myślałem, że ty byłeś Duke'em, a ona dziewczyną.
Ja, nie, ale super. Widzę, że widać po zwiastunach, że gra może nie jest technologicznie jakoś zabójcza, ale widać, że jest fan, że, i że twórcy dobrze się zabawili z grą. I w sumie taki sam był Borderlands, więc ufam, że Duke też mnie nie zawiedzie.
Znaczy ogólnie na Steamie teraz jest tak, że jak masz Borderlands, to masz dostęp do dema Duke'a.
A kurczę, ale nie tak mam karty graficznej. Także Duke poczeka też niestety do któregoś tam lipca.
Ja się przy Duke'u boję skonsolowacenia trochę. No, ale kupię na pewno, tak czy inaczej, bo grzech nie kupić tej gry. No, musi być, żeby stał na półce chociaż.
To prawda.
Cóż, a jeszcze jedna fajna rzecz powstała i... A, jaka ona jest śliczna.
Co? Ach, tak, dokładnie.
Tomb Raider nowego. Jak
linka dzisiaj mi daliście, tego ze 4 razy oglądałem.
Rando, ja widziałem go 2 razy. Powiem wam, że parę miesięcy temu wyszła okładka Game Informera czy czegoś takiego, gdzie oni dali tylko jeden koncept tej Lary nowej.
Tak.
I ten koncept był spoko, ale to, co zobaczyłem w zwiastunie, to naprawdę mnie powaliło, jeśli chodzi o design nowej Lary.
No bo to jest, kurczę, brunetka Master Race.
No.
Nie mogliby chyba zrobić jej lepiej. Nawet poziom wilgotności ust jest po prostu perfekcyjny.
Nie, śliczna.
No jest po prostu śliczna, delikatna, taka ten... Naturalna bardzo.
Mhm.
Taka lekko zwiewna, lekko...
No w sumie... Gra się sama jakoś ciekawie zapowiada. Przecież te wszystkie braki na końcu trailera, to zobaczymy, co z tego zrobią. Mm-hmm. Może być dobrze, chociaż samego Tomb Raidera już wieki nie grałem.
Ja też.
Na trójce skończyłem.
Ja nie grałem w Tomb Raidera dawno temu i powiem ci, że te zmiany takie, oni zaczęli robić coś takiego, że Lara ma teraz już całą drużynę, która ją tam wspomaga z tej jej, jak to się nazywa? Tam, gdzie się mieszka. Willi.
Headquarters.
Willi, potem próbowali zrobić odcinek, w którym ta willa była zniszczona i Lara zaczynała jakichś podziemiach się poruszać, ale to dopiero, co zrobili w tej części, czyli Lara kompletnie osamotniona na jakiejś obcej wyspie, to może być ten powrót do tych pierwszych części, gdzie naprawdę przemierzasz jakieś starożytne świątynie zajebiste i tak dalej. No fajny klimat.
To znaczy na powrót bym nie liczył jako tako, bo naprawdę cała rozgrywka ma się podobno zmienić. to ma być otwarty świat, w sensie otwarta wyspa, po której możesz się przemieszczać i eksplorować. Plus musisz zadbać o to, żeby mieć pożywienie, wodę, etc., etc.
Ale to się super zapowiada.
Wysoko stawiają poprzeczkę sobie, jeśli chcą zrobić otwarty świat, bo w tym momencie musisz coś wymyślić, żeby gracz miał do roboty w tym świecie. Assassin's Creed się sprawdzał, bo tam miałeś super system przemieszczania.
No a tutaj pewnie też będzie, bo ona przecież do niesprawnych nie należy, prawda?
No jasne, zobaczymy jak to... Zobaczymy, czy pójdą w stronę Assassin's Creed'a ze względu na otwarty świat, czy w stronę Uncharted ze względu na to, że zbija miliony dolarów.
Nie wiem, ale w ogóle sam ten animatik, który jest jako film promocyjny, to warto zobaczyć, bo jest naprawdę tak dobrze zrobiony.
Jest świetny, ale pamiętaj, weź przykład z Dead Island i pamiętaj, że tak naprawdę inna firma prawdopodobnie robiła animatik.
Wiem, ale po prostu warto go zobaczyć ze względu na to, jak został zrobiony.
No, po prostu cudo. Jest tak.
Nie żeby się napalać wilgotne. Na grę,
Napalać na larę.
Napalać na larę. Nie, ale w ogóle technicznie jest tak świetnie wykonany, że dawno nie widziałem tak dobrze zrobionego cinematiku.
To prawda. I w ogóle projekt Lary, to odejście od tego jej klasycznego wyglądu, który jednak...
Z wielkim cycem.
Tak, ale nawet jej twarz musiała zachowywać takie dziwne, nienaturalne proporcje ze względu na to, żeby była podobna do tej Lary klasycznej z jedynki, z dwójki. A teraz, kiedy się zdecydowali całkowicie od nowa ją zaprojektować, to poszła, totalnie poskoczyła do przodu, jeśli chodzi o jakość. Jest super.
No, jest naturalna właśnie taka i w dodatku krwawi.
Krwawi. Wszystko, co krwawi, jest fajne. Także, także prześlicznie. Zobaczymy.
Ja właśnie oglądam.
O, jakie fajne. Kto wprowadził newsa o tym, że PSN ma kolejne ataki? To znaczy znowu?
Znaczy, ponoć znowu zaatakowali.
No nie gadaj.
Znaczy, nie PSN, bo PSN sam stanął na nogi, ale tym razem zaatakowano Sony Pictures. I tam ludziom konta pokradli. Znaczy, dane kont wykradli. Także to jest ciąg. Najpierw Anonymous atakował po Geohocie, później w okolicach Wielkanocy ci hakerzy, którzy rozwalili cały PSN, także dopiero wczoraj stanął na nogi tak w pełni, że można ściągnąć też te darmowe gry. No a teraz Sony Pictures atakują. Także...
Widocznie Sony, widocznie Sony miało jakieś podobne systemy ochrony danych, czyli żadne, bo z tego co widzę, to mieli wszystkie informacje w plaintekście. I kiedy załatwili jeden serwis, to Sony nie zdążyło podmienić pozostałych, nie? O rany.
No ale kiedy był ten atak? On był na Wielkanoc. To już trochę czasu minęło.
Ten poprzedni tak, ale teraz już są z piątku.
Ten jest z drugiego, także najwyraźniej smutek dla Sony.
No tak, stwierdzili, dobra, zrobiliśmy tutaj, naprawiliśmy, to tam na pewno nie zaatakują.
Przed swoją drogą wszyscy się zastanawiali, jak Sony podejdzie do tej całej katastrofy na E3. Ja niestety nie oglądałem, więc nie wiem, co powiedzieli, ale wszyscy podejrzewali, że Sony za bardzo nie będzie nic o tym mówić, bo ponoć Japończyk przeprasza tylko raz. Także raz przeprosili i koniec, i już teraz nie będą o tym mówić.
Tak, zresztą była jakaś wypowiedź właśnie tego szefa Sony, że okej, raz przeprosił, a potem zaczął się wynerwiać na wszystkich, którzy od niego wymagali kolejnych przeprosin.
No najwyraźniej jest coś w tym, że Japończyk tylko raz lubi. No trudno. No mi to niepotrzebne, ja nie mam niestety żadnego konta w Sony, czy to na szczęście. Więc ja tak naprawdę patrzę na to zupełnie z zewnątrz. W przeciwieństwie do mojego znajomego, który bardzo się cieszył, że on nie ma konta w PSN i się ośmiał i mówił swojej dziewczynie, patrz jak ci wszyscy ludzie się stresują, że stracą karty kredytowe, a jego dziewczyna na to, przecież ty debilu masz PSP i też masz konto w PSN. O kurde. I błyskawicznie się skontaktował z bankiem i okazało się, że jego bank mu za darmo wyda nową kartę ze względu na to. Także Sony najwyraźniej pociągnęło jakieś wtyczki, sznurki, nie wiem.
A tak, nie wykradli karty, ale karta była już nieważna, więc jakichś strat dużych nie ma.
A, no widzisz, spoko. Ale co, wykradli kartę i wiesz o tym?
Nie wiem, ale no pewnie było w tym, bo tam 72 miliony chyba
kart.
Ludzi. Kart, ludzi. No, danych wykradli. Pewnie są duże szanse, że byłem w tej grupie, chociaż jakoś nie boi specjalnie, właśnie się przygotowuję, żeby gry ściągnąć darmowe.
O właśnie, chciałem zapytać, bo wy jesteście obaj użytkownikami PSN i dostaliście gry darmowe? Ty, Michał,
tak,
też?
Tak, ja dzisiaj ściągnąłem sobie Little Big Planet.
O, ale cię zazdroszczę.
A właśnie tak z ciekawości, ile to zajmuje?
2 giga.
Małe, jest fajnie.
Malutkie. No. Tak, nie wiem tylko gra. Jeszcze, którą, jaką inną wziąć. Czy wziąć Infamous, czy na przykład...
No Infamous ja mam to pierwszy.
Infamous ma właśnie. Bardzo fajne opinie, ponoć bardzo w stylu Prototype.
Tylko problem jest taki, że jest w polskiej wersji językowej.
Tak?
Tak.
A ktoś dzisiaj się chwalił na Facebooku, że ściągnął wersję angielskiej i dużo lepsza niż polska?
To jest to darmowe w tej chwili, bo Infamous też jest dane. Znaczy, oni głównie klasyki dali. Dali Infamous, dali Little Big Planet, Wipeouta.
Mhm. Dead Nation.
Dead Nation.
I Ratchet.
Ratchet and Clank, platformy.
No. Ja podejrzewam, że oni wybrali te gry, które albo sami produkowali, albo płacą już mniejsze procenty tym firmom.
Które większość osób już ma.
Tak. No. Plus do tego jeszcze dodali 30-dniowy dostęp do PlayStation Plus.
Z którym się dostaje burnouta.
Tak. Ale... Na 30 dni.
Czy to nie jest tak, że kiedy gra jest wydawana, to przez pierwsze miesiące producent gry dostaje większą kasę, większy procent ze sprzedaży, a potem już dystrybutor właściwie kosi całą kasę?
Nie wiem, jak to jest z grami, wiem, że tak jest na pewno z muzyką.
O.
Zobacz. Więc jeśli ktoś chce wspomóc swoich ulubionych artystów, to najlepiej kupować płyty w ciągu pierwszych 2 tygodni. Potem już można ściągać. No bo wtedy to dostaje producent.
Wiesz, najlepiej kupować na koncertach, żeby jak najwięcej kasy zespół w łapy dostał.
Albo na iTunes, o ile się nie mylę, wtedy też wszystko, większość z tego idzie do muzyków. Ale iTunes w Polsce, jak wiadomo, jeszcze nie jest tak popularne jako forma dystrybucji muzyki.
Długo nie będzie.
No pewnie nie tak. Zwłaszcza, że te wszystkie ataki cyfrowe ostatnie, bo przecież Amazon trochę wcześniej niż PSN też miał straszną awarię serwerów. A na serwerach Amazonu bardzo dużo stron takich całkowicie zwykłych ma też swoje, że tak powiem, strony. Także w momencie, kiedy tak dużo rzeczy się dzieje, to nie wiem, czy opinia publiczna tak łatwo zaufa z powrotem. Albo w Polsce właśnie, kiedy to się wdraża dopiero. Czy ludzie będą tacy ufni, jeśli chodzi o wszystkie cyfrowe sprawy?
A tak a propos jeszcze Sony, bo ty, żeby grałeś w Demon's Souls, w tej chwili zapowiedzieli drugą część tego, czyli Dark Souls. Ona też wyjdzie na Xboxa, prawda?
Tak.
Fuck yeah.
Tak jakoś nie powinno wpłynąć. No, poziom trudności ma zostać utrzymany, a to jest główny atut tej gry.
Jest hardkorowa, więc Koko za bardzo w nią nie pogra.
Dlaczego ja nie pogram?
Ja powiem tak, ta gra nie jest
hardkorowa. Miało to w Crysisie, że nie możesz biegać i rozwalać wszystkich tak, ale, jak chcesz.
No tak, bo to była gra ze strzelaniem, to wiesz, no to dupa, ale jeśli...
Z mieczem masz grę.
Patrz, nie, zobacz. Ja uwielbiam takie gry jak Devil May Cry 3, gdzie żeby pokonać bossa, musisz zapamiętać dokładnie 16 rodzajów jego ataków i wszystkich kontr, które musisz wykonać i nie możecie walnąć ani razu. To takie gry są spoko. Nie lubię gry, gdzie mam otwarty świat i jakiś Koreaniec może mnie zestrzelić z pistoletu ręcznego z odległości 1000 metrów, mimo że go jeszcze nie widzę.
Tak, Grzebek, to jak to jest z Demon's Souls?
Znaczy, Demon's Souls to jest gra, której się trzeba nauczyć. Trzeba być twardym i wytrwale próbować.
No to spoko.
Tak, tam poziom trudności nie jest jakiś taki no kosmiczny, tylko trzeba grać ostrożnie. Nie możesz biec... I znaczy to już wszędzie było opisane, że nie możesz biec na pałę i naparzać wszystkiego jak leci, tylko trzeba iść ostrożnie, uczyć się, dostosowywać broń na przykład, nie wiem, do rodzaju przeciwników czy do otoczenia, bo tam jest tak, że bronią zahaczasz o ściany i masz problemy walcząc z jakimś, nie wiem, wyrąbanym wręcznym mieczem jak Guts z Berserka, bo jest taki
fuck
miecz,
yeah.
Ale...
Zresztą to się tylko
tak samo
mieczem.
Nazywa, prawda?
Dragon Slayer?
Dragon Slayer.
No to tak. Właśnie tak. No czyli fajny hołd. W takim razie chcę zagrać w grę.
Ta gra ma dużo hołdów do Berserka.
Yeah.
To jest chyba Black Swordsman tam gdzieś, nie?
Yeah.
Jest Black Swordsman.
Ale mnie kręcicie teraz.
Są Black Phantomy.
Ja chcę zagrać w tą grę strasznie.
Czy po necie krążą takie kompilacje, gdzie masz powyciągane screeny z Demon's Souls'a jedynki i zestawione razem z fragmentami mangi Berserk.
Ja chcę bardzo, bardzo. Jestem tak wielkim fanem.
No i gra jest świetna, ale strasznie stresująca. Tam jest tak, że no jak grasz, bo tam przez prawie całą grę możesz biegać duchem albo w ciele. Jak grasz w ciele, to jest trudniej, bo śmierć podnosi poziom trudności, bo się zmienia tendencja świata. Nie będę się w tym razie zgłębiał, ale jest tak, że jak grasz w ciele, to ci mogą wpaść gracze inni jako Black Phantomy.
No.
I cię atakują i mogą wyssać twoje dusze zebrane, czyli doświadczenie.
Bo właśnie o to chodzi w grze, że tu poziom trudności jest właściwie dlatego taki wysoki, bo masz duże kary za śmierć, co nie? To nie jest tak, że gra jest nie do przejścia, same walki. Tylko kary za śmierć są takie straszne.
Kary są takie, że leży gdzieś tam, jest twoja plama krwi i tam jest twoje zebrane do tej pory doświadczenie. I jak zginiesz gdzieś po drodze, to ona nie zostaje, tylko jest ta nowa plama z doświadczeniem zebranym do tej nowej pory, jak gdyby. Także no dużo tracisz.
Cienko, czyli w sumie to podobnie jak w Diablo? Nie, w Diablo chyba wszystkie twoje ciała zostawały.
Tak. Ale czy to jest tak, że levele tutaj też tracisz?
Tak. Znaczy, levele możesz tracić, jak cię zabije inny gracz, który ma czarne wysysanie dusz. I bo on z ciebie wysysa jakieś tyleś tam dusz, no i możesz stracić level. Ale tak, no
ale
nie.
Ale czy mogą cię zdelevelować do zera?
Jeden boss jest taki, który wysysa ci poziomy. I na przykład ja jak z nim walczyłem, to nie mogłem używać jakiegoś, właśnie części sprzętu nie mogłem używać przez pewien czas, bo ale odzyskujesz wszystko, co wyssało po wygranej walce.
No dobra.
Nie wiem, czy widzieliście ten trailer w końcu, czy nie.
Tak,
są pokazane potwory, które chyba będą bossami i naprawdę robią wrażenie.
No bo to są giganci, wielkie smoki, koleś starszy o wielkości World Trade Center.
Hej, latająca, ćma, jednorożec.
Jak się nazywała pierwsza część? Demon's Souls, tak?
Demon's Souls.
Tak. Tylko na PlayStation.
Tak, ale walki z bossami też robiły wrażenie. Bo było parę bossów, którzy byli w wielkości bohatera, ale był jeden, Tower Knight, gigantyczny rycerz z tarczą, który potrafił zabić postać już pokonanych i jak się przywracał na końcu, mógł zabić spadając na postać gracza.
Yeah.
No i genialny boss, to była, strasznie mi się podobała walka, strasznie fajna i klimatyczna, z Dragon God, jakoś tak się boss nazywał, to jest ten gigantyczny smok, co w trailerach Dragon Souls lata.
Mm-hmm. Tam walka ma mordy trochę jak Alien.
Tak. Ale walka była fajna, bo jego samego się w ogóle nie było, tylko tam trzeba było uruchamiać dźwignię i tak dalej. Fajnie było zrobione.
Czyli polecasz.
No i w trailerach Dark Souls widać, że gra będzie strasznie klimatyczna. Przecież ten klimat i te widoki to na kilometr się ją. Strasznie się jaram, jak to wygląda.
O, ja też, cholera.
Wychodzi...
Chyba zabiję któregoś z was i zabiorę wasze pestrze.
Mi się strasznie podoba forma graficzna tych gier, bo mają takie surowe oświetlenie.
Mhm. Trochę mi to oświetlenie i ci bossowie przypominali mi Shadow of the Colossus.
Tak, właśnie.
Świetna gra.
News jeszcze około tego zapomniałem wam podesłać. Na E3 teraz zaprezentowali, jak będzie wyglądało Shadow of the Colossus i Ico w HD.
I co?
Bo ładnie będzie.
Ale wymieniają modele wszystkie, czy po prostu może
rozdzielczość? Nie. Rozdzielczość i cienie poprawione.
Tekstury pewnie muszą też poprawić, nie?
Pewnie podciągnęli do wyższej rozdzielczości. Ale bardzo ładnie
wygląda. A czy powiedzieli już coś o tej nowej grze? Tego w studia? Ta, co tego gryfa prowadzisz?
Last Guardian.
No.
Znaczy, trochę o niej mówili, jakoś specjalnie nie interesowałem jeszcze.
Ale... Czy oni nie porzucili zupełnie, bo tak trochę ucichło zupełnie?
Nie, pracują cały czas, ale w tej chwili głośno jest przede wszystkim o tej reedycji Shadow of the Colossus i Ico, bo to będzie razem sprzedawane też w październiku, czyli Dark Souls. Także Dark Souls i ten pack w październiku, a w listopadzie Skyrim. Także jesień będzie wspaniała.
Myślę, że mogę, możliwe, że zdobędę PS3 do tego czasu i będzie zajebiście.
Nie, bo w tym ma być kopis trzyosobowy, także będzie z kim grać.
Nie, ja myślę, że jakbym bardzo się postarał, to mógłbym kasę na PS3 jakoś wyciągnąć, tylko trochę się boję, wiesz, ilość czasu, jaka mi zajdzie na niego nagle. O, dobra, słuchajcie, musimy powoli kończyć, bo dobiliśmy do godziny i nie chcemy tutaj siedzieć cały dzień chyba. Ale chyba zużyliśmy wszystkie tematy już.
No i tak.
Także myślę, że było bardzo fajnie. Dobrze się gadało. Przede wszystkim obgadaliśmy X-Menów, co było ważne. Ach, kurde, miałem powiedzieć jeszcze o dwóch filmach.
Jakich?
Przede wszystkim o Kung Fu Pandzie 2.
A, przecież byliśmy na tym wszystkim. Jasne, tak. Zapomnieliśmy zupełnie.
Grzebek, ty też?
Właśnie tak wiedziałem, że jakiś film.
No?
Kung Fu Panda jest naprawdę fajna.
Jest bardzo dobra.
No. Tylko polski dubbing No, ja tak chciałem zobaczyć ten film to po angielsku.
Wiadomo, że polski dubbing nie będzie dobry jak oryginał.
To nie tylko mnie. To. I w ogóle według mnie bardzo, bardzo cienko dobrani byli aktorzy do wersji polskiej. Większość aktorów. Kilku mi podpasowało. Na przykład ten taki jednooki wilk wypowiadał się całkiem spoko. Ale już na przykład ta taka stara kobieta wróżka, znaczy co, wróżbitka, ona miała głos jakiejś takiej młodej kobiety, nie wiem, kompletnie niepasujący. Dziwne.
To znaczy, jak jesteśmy przy głosach, to mi się w X-Menach strasznie nie podobało, że jak Beast się już zmutował w futrzaka, no, to warczał fajnie, ale miał zachowany głos tego chłopaczka, który go grał.
Ale miał taki głębszy. Nie podobało. Głębszy miał ten głos, był taki fajny.
Miał głębszy?
No,
ja
taki.
Tego nie słyszałem.
Fajny.
Dla mnie, czy właśnie ciągle miał taki normalny, a powinien mieć taki bardziej zwierzęcy i warczący, trochę grubszy.
I miał taką wykrzywioną mordkę, że jakby się uśmiechał przez cały czas. Słodkie.
Czy mi się trochę kojarzył z małpą z planety Małp, z tych starych. Ale to już takie
no,
moje osoby.
Które też nadrobiłem ostatnio planety Małp. Ale generalnie, tak, co?
Bo teraz ma być w ogóle nowa planeta Małp.
Tak, wychodzi nowa. Widzieliśmy zwiastun jakiś czas temu już chyba, że wyszedł następny.
Tak, tylko nie wiem, czy te małpy w 3D zdadzą egzamin.
Zdadzą, będą spoko. 3D? Lepsze niż gdyby miały być prawdziwe małpy. Nie, albo to nie będą człowieko małpy przecież. To no prawdziwe małpy,
znaczy,
goryle.
Goryle, ale tam główny ten, że tak powiem, główna zła małpa,
no,
no on to jest on chyba jakiś szympans czy coś i on, no, on ma taką ludzką mimikę właśnie.
No to, ale to nie mógłby go człowiek zagrać chyba, nie?
No jakoś w poprzednich częściach grał.
No, ale w poprzednich częściach to już byli właściwie ludzie, tylko że byli, mieli włosy i twarze małp.
No tak, tak, tak.
Ale byli super zrobieni.
To znaczy, te efekty 3D musiałyby być naprawdę świetnie zrobione, myślę, żeby sprzedać nam te małpy tak dobrze, jakbyśmy tego chcieli.
No ale żyjemy w czasach, w których da się zrobić takie efekty. To będzie super, zobaczysz.
No to zobacz sobie nowy trailer, ja nie jestem przekonany.
Aha, dobra, zobaczę. Ale Kung Fu Panda, bardzo dobra. Dubbing, jak dla mnie, kompletnie do wyrzucenia. I nie
A
jest
byłeś
tak...
na 3D, czy byłeś na 2D?
Byłem na 3D. Nie pamiętam nic w 3D. Nie pamiętam. Nie, właściwie to jest niewskazane, bo film jest dosyć ma kolorystykę, ma tak na granicy. Ach, kurde, taką bardzo, bardzo nasyconą i kiedy założysz okulary 3D, to film jest zbyt ciemny, żeby go oglądać. I niektóre sceny są po prostu zbyt ciemne i trochę mi było przykro.
Tak znaczy, mi się 3D podobało. Były momenty, że jak ściągałem z ciekawości okulary, to no, nie było praktycznie żadnej różnicy, ale były też takie, że się cieszyłem, że jest 3D. Bo nie wiem, jak jechał tym wózkiem, mi się podobało.
No nie, zdecydowanie były fragmenty
na fajne. Na tych wódkach na końcu były fajne, też były w 3D, ale na przykład to było lepsze 3D niż w torze. Na
w torze nie było 3D.
No, słabe.
Taka se zdarzy.
Tak, ale przede wszystkim jedynka jednak była lepsza, bo zaraz obejrzałem ją zaraz po powrocie z dwójki, żeby sobie porównać i była po prostu dużo, dużo więcej mistycyzmu, bardzo, bardzo taka była w klimatach sztuk walki, dwójka trochę mniej, ale ciągle dobry film.
Wiesz co, jedynka miała w sobie to coś fajnego, co mają wszystkie filmy, na przykład typu Karate Kid.
Tak. No.
Po prostu od zera do bohatera.
Dokładnie, to było świetne. Chyba obejrzę ją po raz kolejny zaraz. Tak strasznie mi się podobała, tak mnie nakręciła na sztuki walki, aż zainstalowałem Jade Empire.
Właśnie to też jest zarąbiste.
Jest zarąbiste.
Jak na razie masz zobaczyć trzecią część X-Menów i tak.
Przejść Wiedźmina 1. Trainer Dragon.
To ja to też mam to zrobić. No dobra. Słuchajcie, a właśnie, miałem powiedzieć jeszcze tylko małą rzecz. Rango, zajebisty film.
Tak?
Zajebisty, absolutnie zajebisty. Tobie się totalnie spodoba, jeśli chodzi o wykonanie graficzne, a całej reszcie świata ze względu na to, że jest zajebistym filmem.
A że tak powiem, już jest w dobrej wersji od dwójka?
Jest wystarczająco dobrej, żebym obejrzał na iPodzie i było spoko. Nie wiem jak na telewizorze.
O, to naprawdę.
Dobra, nie wiem czy jest w dobrej wersji, ale polecam po prostu, bo zrobił mi dobrze. Fabuła jest totalnie nieodkrywcza, jest taka fabuła, którą widziałeś już wiele razy, ale jest opowiedziana wystarczająco oryginalnie, żeby nie nudzić się ani przez chwilę.
Dobrze, ja słyszałem, że to nie jest bajka dla dzieci tak naprawdę.
To jest, właściwie to jest bajka dla dzieci, po prostu jest taka trochę bardziej dorosła niż zwykle są bajki dla dzieci. nie ma głupich żartów typu postać weszła w ścianę i zakręciła jej się w głowę i spadła na ziemię, tylko jest parę takich drastycznych scen, ale to wciąż jest jak dla mnie bajka dla dzieci, nie? Tak, jeśli chodzi o historię po prostu.
W sumie kameleon, który potem łazi ze strzelbą.
Nie,
brzmi dobrze.
Jest, kurde, jest naprawdę dobra i nie wiem, co mógłbym jeszcze powiedzieć o niej, żeby wam ją polecić, bo po prostu totalnie warto. Żałuję, że nie widziałem jej w kinie, ale w kinie, jak wiemy, nie było... Czy była wersja, nie? Przestali ją grać potem.
Tak. Tortur był na tym, na wersji oryginalnej.
Żałuję, że nie byłem, bo to był jeden z lepszych filmów animowanych, jakie ostatnio widziałem. Trudno porównać go do Kung Fu Pandy, bo Kung Fu Panda bardzo, bardzo widać było, że była dla dzieci. To we wszystkim właściwie, co było w filmie, było widać, że jest dla dzieci.
No, tak. Kung Fu Panda.
Ale to wiesz, takie było założenie. Trudno się spodziewać czego innego. Okej, kończymy na dzisiaj, moi drodzy.
Bo i tak chyba trochę długo to trwało.
Grzebek, masz jakiś dowcip może?
Dowcip?
No.
Nie, wolę nie opowiadać dowcip.
A już był jeden dowcip o Lexusie, wystarczy na dzisiaj.
To był super straszny Lexus.
Mój kolega stworzył ostatnio zarąbisty obrazek, wziął takie menu z McDonalda i zrobił nową pozycję i zdał takie trzy suchary i napisał Strasburger. Bardzo mi się to spodobało. Ale tym będziemy kończyć nasz dzisiejszy odcinek Swing. Gościem specjalnym był dzisiaj Adam Grzebyk. Adamie, czy chcesz jakąś zareklamować swoją stronę internetową albo jakieś miejsce czy coś takiego?
Nie mam strony internetowej, bo mnie nie stać.
Aha, trudno. Michała Niewiary, co?
Nic, no strony internetowe wcale nie są takie drogie, Adaś.
Możesz zrobić to darmo na
Blogspocie. Możesz mi kupić na urodziny, jak też.
Kupimy ci na Blogspocie stronę. Michała Niewiary znajdziecie na stronie infidel-art.com. Swing, nasz podcast na swing-podcast.blogspot.com, mnie na stronie cocoart.net. Słuchajcie, znajdziecie nas na Facebooku, możecie nas znaleźć na Twitterze, mnie pod Konrad podkreślnik Coco, Michała na Arai pod Araivein, a Grzebek, czy ty na Twitterze się pojawiasz w ogóle?
Nie, ja mam tylko last.fm. Taki stron dziwny.
A Adama poszukajcie na last.fm-ie. I to na tyle. Z tym będziemy kończyć nasz dzisiejszy odcinek. Ja się z wami żegnam. Chłopaki,
bye.
I to było na tyle na razie. Hej. Time is a force and it will surely take its course. It will take. Okej, no to raz, i dwa, i trzy.
A czekaj!
Co kurwa?
Czekaj.
Się pierdolę. Co?